Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Zaśnij dzieci, no Boże dziecię, Tyś nam pociechą na tym świecie.
W dniu świętej rodziny Jezusa, Maryi i Józefa Benedykt XVI zachęcił do szeroko rozumianego wspierania rodzin. Rozpoczniemy relacją z papieskich odwiedzin w watykańskiej przychodni pediatrycznej. Następnie gościem programu będzie biskup Stanisław Stefanek, przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. 30 grudnia w magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak.
Fundamentalne powołanie rodziny do przyjęcia życia przypomniał Benedykt XVI, odwiedzając watykańską przychodnię pediatryczną w Świętej Marty. Wizyta odbyła się w dniu, kiedy w liturgii czci się świętą rodzinę z Nazaretu.
Współczesna koncepcja rodziny, również jako reakcja wobec przeszłości, przypisuje wielkie znaczenie miłości małżeńskiej. Podkreśla jej subiektywne aspekty wolności wyboru i uczuć. Trudniej natomiast dostrzec i zrozumieć wartość powołania do współpracy z Bogiem w prokreacji ludzkiego życia. Ponadto współczesne społeczeństwa, choć wyposażone w tak liczne środki, nie zawsze potrafią wspomagać misję rodziców, tak gdy chodzi o motywację duchową i moralną, jak też o praktyczne warunki życia. Zachodzi ogromna potrzeba wspierania rodziny, zarówno na płaszczyźnie kultury, jak polityki i prawodawstwa. Inicjatywy takie jak Wasza przychodnia są pod tym względem szczególnie użyteczne.
Odwiedzona dziś przez Benedykta XVI przychodnia powstała 83 lata temu. Jej projekt przedstawiła Benedyktowi XV amerykańska wolontariuszka, która od lat śpieszyła w Rzymie z pomocą ubogim dzieciom, rozprowadzając wśród nich wysokoproteinowe mleko. Zatwierdzone przez papieża przedsięwzięcie zrealizowano już za pontyfikatu jego następcy Piusa XI. Dziś watykańska przychodnia pediatryczna służy pomocą lekarską, psychologiczną i żywnościową rodzinom pochodzącym spoza krajów Unii Europejskiej, niezależnie od ich przynależności etnicznej czy religijnej. Opieka dotyczy głównie dzieci do drugiego roku życia. Finansują ją obok organizacji kobiet amerykańskich, do której należała założycielka, różne instytucje włoskie, szwajcarskie i z innych krajów. Przychodnia czynna jest po południu, a w czwartki także rano. Odwiedza ją wtedy 30 do 40 rodzin. Tylko w bieżącym roku przeszło ich przez nią około 700.
Już Benedykt XV powierzył przychodnię świętej Marty Szarytkom. Siostry Miłosierdzia obecne są w Watykanie od roku 1884, gdy sprowadził je tam Leon XIII. Koordynatorką przychodni jest obecnie Szwajcarka, siostra Chiara Pfister.
Na stałe jest tu tylko jedna zakonnica, która przebywa tu codziennie od rana do wieczora, wszystkim rozporządzając. Jestem nią ja. Razem jest tu nas 45 wolontariuszy, w tym 10 lekarzy. Pełnią oni dyżury, pozostając do dyspozycji odwiedzających. Zajmujemy się opieką lekarską i dystrybucją lekarstw przy współpracy z Apteką Watykańską. Ponadto rozdajemy najbardziej potrzebną żywność, przede wszystkim dla małych dzieci, ale też dla starszych.
Zespół Watykańskiej Przychodni Pediatrycznej Świętej Marty podarował papieżowi ceramikę przedstawiającą świętą rodzinę. Jej wizerunek stanowi godło przychodni. Od samego początku umieszczano go przy wejściu do niej.
Gdy śliczna panna syna kołysała, z wielkim weselem, tak jest.
Witamy w studio księdza biskupa Stanisława Stefanka, przewodniczącego Rady Episkopatu Polski do spraw rodziny. Księże biskupie, czym się zajmuje Rada do spraw rodziny Episkopatu Polski?
To jest, tak jak wszystkie inne rady, organ, który ma koordynować pewne działania na terenie ogólnopolskim. Oczywiście działania w zakresie duszpasterstwa rodzin. Każdy biskup jest duszpasterzem i każdy biskup jest odpowiedzialny i kompetentny również w sensie merytorycznym, bo jeżeli nie sam, to ma na oko sporą ilość rozmaitych specjalistów, którymi posługuje się, nawet w zagadnieniach, do których osobiście nie dotykał się do tej pory. Jednakże potrzebna jest pewna koordynacja i mam tu na myśli najpierw zagadnienia ogólne duszpasterskie, a potem na styku duszpasterstwo i sprawy społeczne. Program naszej rady to przede wszystkim stałe przygotowywanie pracowników do tej właśnie diecezjalnej posługi i to jest kontakt rady z uczelniami. Mamy na szczęście kilka ośrodków, które przygotowują doskonale do pracy. Od 30 lat funkcjonuje Instytut Studiów nad Rodziną założony przez księdza arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego i ten instytut wypromował prawie 5 tysięcy absolwentów w ciągu swoich lat pracy, ale równocześnie oczywiście jest ośrodek krakowski, który funkcjonuje na rozmaitych strukturalnych prawach, ale w tej chwili zdaje się, że jest to znów pełne akademickie studium. Jest Kulowski Instytut, 6 rok funkcjonuje, pełne studium akademickie, w Opolu na Wydziale Teologicznym, inne ośrodki, a więc Szczecin, Toruń, Olsztyn, tam gdzie są wydziały teologiczne, tam przygotowuje się pracowników i rada jest pewnego rodzaju skrzynką kontaktową. Sugeruje pewne rzeczy, wykorzystuje osiągnięcia, tworzymy okazje do spotkań, zwłaszcza na poziomie duszpasterzy diecezjalnych i doradców życia rodzinnego. Diecezjalnego dwie sesje roczne, trzydniowe i pielgrzymka, potem w rejonach trzecie spotkanie i jeszcze doradcy życia rodzinnego osobno, czwarte spotkanie, więc 4 razy w ciągu roku są te kontakty międzydiecezjalne. To jest to wewnętrzne nasze zatroskanie o właściwe skoordynowanie pracy. Ostatnio pracowaliśmy razem z Komisją do Spraw Wychowania nad programem katechezy dla dorosłych, znaczy katechezy właściwie dla młodzieży, ale poza szkolnej. I tutaj jest piękny program zatwierdzony na sesji plenarnej i są podręczniki przygotowane. W każdej parafii jest możliwość, a w wielu diecezjach już to funkcjonuje, prowadzenia regularnego przygotowania do życia w rodzinie w formie katechezy dla młodzieży, dla tej najstarszej, przygotowującej się wprost do zawarcia związku małżeńskiego. I to są nasze obowiązki, można by powiedzieć, takie do wewnątrz, w ściśle duszpasterskie, ale troszczymy się też o bieżące sprawy na styku duszpasterstwo i życie społeczne. Mam tu na myśli szczególnie ustawodawstwo i wszelkiego rodzaju inicjatywy rządowe. Raz idzie nam lepiej, raz gorzej, raz jest to współpraca bardzo jednokierunkowa, a więc ku dobru rodziny. Tak było, gdy istniał pełnomocnik rządu do spraw rodziny i Rada do spraw rodziny w parlamencie. Tak pracowaliśmy od wielu, wielu lat nad ochroną życia. Jest cały zespół specjalistów, również na bardzo wysokich stanowiskach i rządowych, i naukowych, którzy przysłużyli się tej sprawie, ale bywały też momenty krytyczne, musieliśmy protestować, a nawet mówiąc tak troszkę jakby w cudzysłowie wyjść na ulicę, bo rzeczywiście wyszliśmy z potężnym 100-tysięcznym marszem za życiem i to 2 razy, wtedy kiedy trzeba było bronić przed parlamentem życia człowieka od momentu jego poczęcia.
Księże biskupie, jak wygląda idealna struktura diecezjalna i struktura parafialna służąca rodzinie?
Doradca, czyli osoba świecka, która koordynuje poradnie, ale przede wszystkim duszpasterz, czyli kapłan wyznaczony przez biskupa, który tworzy programy duszpasterskie, to na poziomie diecezjalnym. Bywa tak, że w parafiach nie we wszystkich jest ta struktura, no we wszystkich są kapłani, którzy mają obowiązki specjalnie ukierunkowane na rodzinę. Nie zawsze jest poradnia w każdej parafii, ale są diecezje, gdzie w każdym dekanacie po 2-3 poradnie, a nieraz w jednej poradni 4-5 osób pracuje w całości. Właściwie pod tym względem mamy pewien zapas nawet specjalistów. I do tej poradniano-duszpasterskiej ekipy dochodzi jeszcze katechetyczna, ale to pozaszkolna. I tu znów wszyscy ci ludzie plus katecheta, plus małżeństwa. To jest bardzo ważne w naszej pracy. Zawsze szukamy małżeństw, które dają świadectwo, które swoim osobistym życiem pomagają w rozmaitych formach. Zawsze wybieramy przynajmniej kilka małżeństw bardziej przystosowanych czy przysposobionych do po prostu do mówienia publicznego, do odzywania się. Nie każdy ma odwagę się odzywać. I to jest wtedy cała ta struktura. Powtarzam, nie w każdej parafii jest tak rozbudowana do końca, ale jeżeli nie, to wtedy oczywiście są sąsiednie parafie, które wspierają.
Oczywiście przygotowanie do małżeństwa ma dwa etapy. To jest przygotowanie dalsze na poziomie szkoły średniej i to przygotowanie bezpośrednie osób, które już wiedzą, że właśnie z tą osobą zawrą małżeństwo.
I zgłosiły się do proboszcza.
Często, może zwłaszcza w tym drugim przypadku, słyszymy narzekania, że to przygotowanie jest może mało personalne, że jest to katecheza zbyt ogólna, niedocierająca do osoby.
Dlatego ten program, o którym wspomniałem, opracowany razem z Komisją do Spraw Wychowania, jest programem nastawionym na małe grupy. I to po obydwu stronach jest grupa, to znaczy jest grupa tych prowadzących, nie tylko jeden katecheta, zawsze jest kilka osób, o które się w jakiś sposób uzupełniają i jest nieduża grupa uczestników. Idzie o bardzo osobisty kontakt, a nawet na poziomie poradnictwa rodzinnego osobisty, czyli w cztery oczy kontakt. I to jest największa słabość naszej katechezy przedmałżeńskiej, to jest właśnie anonimowość. I dlatego trzeba tę anonimowość pokonać przez tworzenie takich warsztatów, małych grup dialogowych i wtedy można wiele rzeczy wyprostować, nawet pewne uprzedzenia wyciszyć. Młodzi nastawieni, zwłaszcza wprost już na przygotowanie do ślubu, są zaniepokojeni czy zniechęceni przesiadywaniem na jakichś wykładach. Dlatego trochę wcześniej ta katecheza, bardzo indywidualna. I to jest program, który od 3 lat zaczyna w Polsce coraz głębiej wchodzić w zwyczaj pracy parafialnej.
Pewnie coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których młodzi ludzie przez swój styl życia nie są przygotowani do zawarcia małżeństwa. W sensie pojmowania tego, że jest to związek wyłączny na całe życie, że wymaga ofiar. Jak właśnie można prowadzić tutaj katechezę, która pokazywałaby wartość małżeństwa, jego świętość?
No, ojciec dotknął istotnej problematyki, bo właściwie wygrywamy sprawę wtedy, kiedy uczymy młodego człowieka właściwego rozumienia małżeństwa i rodziny, czyli zamysłu Bożego, który od Stwórcy został ofiarowany stworzeniu. Po prostu trzeba tutaj trochę popracować nad młodym człowiekiem w sensie ogólniejszym. To nie jest tylko problem małżeństwa, to jest w ogóle problem podjęcia przez niego decyzji. To jest sprawność osobowościowa, dojrzałość osobowościowa i tutaj już szkoła i częściowo rodzina, a zwłaszcza pozarodzinne środowiska, na przykład doskonale do takiej pracy nadają się rozmaite stowarzyszenia, nawet grupa ministrantów, która jest niby dla kultu, ale wśród ministrantów pięknie dojrzewają postawy chłopców, wśród szkoli, dziewczęta. Każda forma zaangażowania osobistego i osobistej odpowiedzialności w tej chwili. Pojawiają się na przykład grupy wolontariuszy. Chętnie młodzież idzie pomagać, zwłaszcza osobom starszym, osobom w jakimś tam sytuacji, powiedzmy, trudnej. Ci wolontariusze to jest idealna szkoła. Spotkałem maturzystki, które każdego tygodnia parę godzin poświęcają w szpitalu na co? Na pielęgnowanie dzieci. Pytam się dlaczego. A bo dzieci jest dużo, pielęgniarek mało, a dzieciątko małe, ono potrzebuje dużo kontaktu. Nie zawsze matka jest do dyspozycji, to my uzupełniamy matki. I dlatego idziemy na takie dyżury, mamy specjalne przeszkolenie, żeby być z tymi dziećmi, żeby je pielęgnować, myć, żeby one miały kontakt z żywym człowiekiem. Przecież to jest doskonała szkoła dojrzałego macierzyństwa i cały szereg innych metod. I ja bym mocno podkreślał tę pozakatechetyczną, a nawet bym powiedział poza małżeństwem, ogólnoludzką formację młodego człowieka.
Księży biskupie, często mówi się o polityce prorodzinnej. Na czym polega taka autentyczna polityka prorodzinna? Na co trzeba byłoby dzisiaj zwrócić szczególnie uwagę?
Przede wszystkim umożliwić rodzinie pełnienie jej roli. Zasada pomocniczości powinna tutaj być nie tylko przestudiowana, ale i bardzo dokładnie szanowana. Tam, gdzie rodzina powinna być samodzielna, ale trzeba jej tę samodzielność ułatwić. I stąd nie tyle pomagać, zastępując rodzinę, na przykład takie socjalne wsparcia, ile dać możliwość własnego zarobku i własnej opieki. Nie tyle rozbudowywać programy szkolne i czas pozaszkolny, zagospodarowywać dzieciom, zwalniając rodziców z ich wychowania, tylko rodzicom, zwłaszcza matce, dać wolny czas, by była z dziećmi. To są pułapki, na które w tej chwili łatwo dają się wprowadzać różne systemy tak zwanej polityki prorodzinnej. No chociażby ten wspomniany nadopiekuńczy, państwowy program zabierający dziecku większość czasu poza domem, a matkę się wyciąga do pracy nieraz katorżniczej. Powinna ona pełnić swoją rolę w wymiarze pełnym jako pierwsza wychowawczyni i potem dopiero usługi szczególne, na przykład wykształcenie i tak dalej, zleca się środowiskom. I to jest polityka prorodzinna, najbardziej zdrowa rodzinę, uruchomić, dać jej pełną sprawność i oczywiście pomóc tam, gdzie to jest wymagane. Bywa też konieczność pomocy materialnej, a nawet pomocy lekarskiej, wręcz psychologicznej, a więc potrzebna jest osłona specjalistyczna, ale to już jest interwencja szczególna, tam gdzie są potrzeby. Natomiast podstawą polityki prorodzinnej to jest stworzenie rodzinie możliwości jej funkcjonowania, ale przede wszystkim jeszcze jest bardzo ważna sprawa, tu mówię w ośrodku medialnym, wprawdzie watykańskim, ale medialnym. Otóż media powinny budować entuzjazm w naszych sercach, pokazywać rodzinę jako szansę, małżeństwo jako dobrą inwestycję, każde dziecko jako zabezpieczenie rozwoju społeczeństwa. I pod tym względem jest najsłabiej, pod tym względem najwięcej rodzina doznaje nawet upokorzenia. Rodziny wielodzietne, przyznając się do 5., 6., 7. dziecka, spuszczają oczy i z rumieńcem mówią, no ja mam już 7. Ja mówię, jak? To głośno, przez mikrofon. 7. Co za szczęście. Przestawienie tej mentalności to jest między innymi rola mediów.
Ale oczywiście też rodziny właśnie wielodzietne cierpią niezasłużenie dyskryminację finansową.
Bardzo, bardzo dotkliwie. I tutaj znów prawa, tu już jest parlament, tu już są decyzje rządowe, bo trzeba zabezpieczyć mechanizmy, które chociażby przez ten słynny podatek VAT nie ściągną dodatkowej kontrybucji z rodziny za to, że przyjęła życie i że je wychowuje i że przygotowuje obywateli.
Ksiądz biskup, z tytułu pełnionych funkcji także ma okazję spoglądać na rodzinę w skali świata. Co takiego dobrego prezentuje polska rodzina? Z czego możemy być dumni?
Ciągle jest to rodzina trwała. Proporcjonalnie jedna z najtrwalszych, zwłaszcza gdy idzie o świat zachodni. Może nawet najtrwalsza, mam na myśli rozwody. I to jest bardzo ważne. Warunek numer jeden, trwać. Po drugie, jest to rodzina otwarta na życie. Bardzo spadła demografia polska, zastraszająco spadła w ostatnim czasie, relatywnie biorąc poprzednie lata, i dlatego powinniśmy bić na alarm, a jednak obiektywnie ciągle jeszcze nasza rodzina jest żywa, ciągle przyjmuje życie, ciągle są dzieci. I po trzecie, jest to rodzina otwarta na szersze kontakty tak zwanej rodziny wielopokoleniowej. Są już pierwsze sygnały dzielenia, wczesne ucieczki z domu rodziców przez dzieci, jednakże w całości nasze rodziny są jeszcze familialne, są familijne, są rodzinne. To znaczy spotykają się, znaczy szukają się, to znaczy potrafią jechać setki kilometrów z racji różnych świąt. I to jest bardzo ważne, to szerokie zaplecze rodziny dla każdego, zwłaszcza jeżeli on przez ekonomię został wyrzucony w obce tereny, ma do kogo wrócić.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był ksiądz biskup Stanisław Stefanek, przewodniczący Rady do Spraw Rodziny Episkopatu Polski.
Szczęść Boże.
Wszystko się raduje na tym Bożym świecie, więc i Ty, Maryjo.
Tu Radio Watykańskie. Rozmową ojca Stanisława Tasiemskiego kończymy już nasz piątkowy magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.